Kolejna audycja z cyklu Dulak 121, Świadkowie Historii. Bardzo serdecznie Państwa witają.
Małgorzata Bojanowska.
I Elżbieta Abramczuk. Proszę Państwa, w tych audycjach mówimy o losach ludzi, którzy przeszli przez obóz przejściowy Dulak w Pruszkowie. Mówimy także o Powstaniu Warszawskim i opowiadamy historię tych osób, które przeżyły swoistą Golgotę, żyjąc w tamtym czasie i będąc w tamtym miejscu świadkami wydarzeń, które były. Proszę Państwa, dzisiejszym naszym gościem jest pani Wanda Łabuzińska. Witamy bardzo serdecznie. Po raz kolejny pani Wanda zgodziła się przyjść do nas do audycji i zanim udzielimy głosu pani Wandzie, głosu niezwykle ważnego, bo opowiadała nam w zeszłym tygodniu, jak Państwo słyszeliście, o swoim powstaniu, o tym, co się działo i jakie były jej losy powstańcze, to powiem bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie o tym, jak w ogóle doszło do tego, że pani Wanda znalazła się w naszej audycji, a mianowicie, proszę Państwa, najpierw pani Wanda zgłosiła się do Muzeum Dulak w Pruszkowie, do pani dyrektor Małgorzaty Bojanowskiej i wysłała takie wspomnienie.
Tak,
wysłała
taką wspomnienie,
relację pisemną, którą zatytułowała Moja Golgota, Powstanie Warszawskie 1944. To kilka kartek naprawdę wzruszających wspomnień, które opisała pani Wanda w tejże relacji.
A ja muszę dodać, że do tego, by zgłosić się do Muzeum Dulak 121 w Pruszkowie, skłoniło panią Wandę również to, że na liście pamięci znalazła nazwisko babci, swojej babci, którą uznawała od czasu wojny za zaginioną. I na naszej liście pamięci babcia pani Wandy znajduje się wśród tych, którzy przeszli przez Dulak. I pani Wanda chciała dowiedzieć się, kto podał tę osobę, bo być może dzięki temu, co znajduje się w archiwum Muzeum Dulak, odszuka informacje na temat osoby z rodziny, która dla rodziny zaginęła.
To zapytam wprost, jak znalazła pani to nazwisko na liście?
Po prostu patrząc w internecie wśród więźniów Dulagu.
Odszukała pani korzystając z internetu?
Z internetu.
Czyli pani surfuje po internecie.
Tak jest.
Babcia pani Wandy Łabuzińskiej to Franciszka Liszewska. A teraz przejdźmy...
O której opowiadałyśmy w poprzedniej audycji. Była to osoba, która prawdopodobnie szła przed czołgami, prowadzona na śmierć jako osłona dla niemieckich czołgów.
To wracamy do tego momentu pruszkowskiego, do tego, jak pani znalazła się w obozie przejściowym. Przypomnijmy może, z kim pani znalazła się tutaj w Pruszkowie i w jaki sposób.
W obozie Dulak znalazła się pani ze swoją mamą.
Tak jest.
I wiedziała pani o tym, że kilka osób z rodziny jest również w obozie, między innymi Józef Jędrzejewski. Czy mieliście państwo kontakt?
Jeżeli chodzi o wujka Józefa Jędrzejewskiego, to myśmy spotkali, jak przyjechałyśmy do obozu z wujkiem, bo on był też przywieziony tego samego dnia z Pragi.
Czyli innym transportem.
Innym transportem z Pragi. Z grupą mężczyzn i przypadkowo na terenie baraku tej hali moja mama zobaczyła wujka i myśmy już stanowili taką trójkę,
którą potem rozdzielono w ramach segregacji.
Po spędzonej nocy w tym baraku na następny dzień Niemcy wypędzili z tej hali i przeprowadzili selekcję. Znowu dzieląc kobiety z dziećmi osobno, mężczyzn osobno i tak zostaliśmy rozdzieleni. W każdym bądź razie ten mój wujek, znaczy to nie jest mój wujek, tylko wujek mojej mamy, znalazł się w grupie tych mężczyzn, którzy zostali wywiezieni do Niemiec.
Do obozu.
Do obozu.
Neugamy.
W Neugamy, tak. I tam zginął. 17, taką datę podali Niemcy, zawiadamiając żonę, że zginął 17 grudnia 1944 roku.
To ja pozwolę sobie tutaj na dygresję, ponieważ no te wątki jednak bardzo się ze sobą wszystkich opowieści splatają. Nie tak dawno gościliśmy pana Kala, który był również więźniem obozu w Negame i który przekazał nam archiwa, które tworzył sam osobiście, znaczy zbierał informacje na temat więźniów i przekazał nam ponad 1000 nazwisk osób wywiezionych z Dulagu 121 z Pruszkowa właśnie do Negame. I wśród tych nazwisk znajduje się właśnie nazwisko Józefa Jędrzejewskiego. Także tutaj to wszystko zaczyna się układać w taką powiązaną wieloma nitkami wewnętrznymi całość. Ale teraz wróćmy do pobytu w obozie znowu pani i pani mamy. Byłyście wyjątkowo długo w obozie, bo aż 2 tygodnie, jak pani
tak wie. Tak jest. Może to...
Może 10, może 11, może 12.
W każdym razie około 2 tygodni. I myśmy były, tak jak ja mówię, ta hala to chyba była numer 5. I następna, tu była przed tymi halami była selekcja i potem nie wiem, jaki numer tej hali było. I tam myśmy przebywały właśnie w tej hali.
Nie byłyście chore?
Nie.
Nie stawałyście przed komisją?
Nie, nie stawałyśmy. I moja mama, ponieważ tam z higieną było bardzo źle, były wszy, śwież, a moja mama była wielką pedantką. W związku z tym bez przerwy trzymała mnie pod pompą i myła. A ponieważ moja mama była blondyneczka, młodą kobietą i Niemcy docenili tą jej higienę i jak rozdawali pieczywo, chleb przy posiłkach, to dodatkową jedną porcję za to dostawałyśmy.
Pamięta pani Niemców w jaki sposób?
No więc
byli różni.
Byli,
prawda?
Różni, tak jest. No ja nie miałam jakichś takich
negatywnych.
Tak, odczuć. W każdym bądź razie może to, że właśnie ta moja mama była tą blondynką, to jakoś tak ją...
Tak
inaczej traktowali.
Bardziej inaczej ją traktowali. A ponieważ ja byłam drobna i tak
właśnie,
jak tutaj...
W dokumencie, który pani przekazała do Dulagu, powiedziane jest, że pani ma lat 9.
Tak,
a
jest.
Miała pani wtedy lat 12.
A miałam 12. Tak, że ja byłam taka drobnica, że ta karta z RGO wystawiona mojej mamie, że przeszłyśmy obóz w Dulagu, to mnie zapisali jako 9-letnie dziecko.
A jak pani zapamiętała współwięźniów, te osoby, które były obok? Bo przecież w końcu tam nie było żadnej możliwości izolowania się cały czas.
No nie, no cały czas, dokładnie.
Tysiące ludzi byli skazani na bycie ze sobą. To była bardzo trudna, traumatyczna sytuacja ze względu na fakt, że w tak dużym tłumie może powstać taka zbiorowa histeria. Te uczucia rosną.
Nie, więc ci ludzie nie robili się, żeby się łączyli. Tylko każdy był indywidualnie. Jakoś tak...
Próbowali sobie budować jakąś właśnie taką...
własną, a nie żeby się łączyć w tym nieszczęściu, bo to przecież było nieszczęście.
To było nieszczęście, tak. To było wielkie nieszczęście. No dobrze, ale czy pomagali sobie w jakiś sposób?
Ja w każdym razie tego nie odebrałam, żeby była jakaś...
Czyli każdy myślał raczej o sobie.
Ze Słonecznej znalazłam się na terenie obozu razem z panią Grimińską,
która była pani sąsiadką.
To była sąsiadka z tego, jej synem
Januszem
i babcia, tylko nie pamiętam imienia tej babci. I oni mieli w Pruszkowie jakąś rodzinę i ta rodzina stamtąd ich zabrali. Także one dalsze losy nie były, po prostu byli wyprowadzeni i moja mama nawet prosiła, żebyśmy my też razem z nim wyszli, ale nam odmówiono. I potem transportem
w nieznane.
Załadowano nas.
Nie było możliwości.
Bydlęce wagony, to nie były osobowe, tylko były bydlęce i nas wywieźli do Końskich. Tam nas wysadzili i tam w takie furmanki były. Znaczy, najpierw pozapisywali nazwiska na listach i wydali takie dokumenty, które uprzejmie dałam również tutaj do państwa, bo oryginał to jest Muzeum Powstania Warszawskiego. I tutaj też życzliwość tego Niemca, że myśmy z moją mamą były tylko jedne na tej furmance.
Czyli do jednego gospodarza skierowano tylko i wyłącznie panią i pani mamę, nie było więcej.
I tam przenocowałyśmy i na drugi dzień rano moja mama wyszła zorientować się, co to za wieś, co to w ogóle za miejsce. No i zobaczyła, że jest dworek. I poszła do tego dworku razem ze mną i zapytała się tych właścicieli, czy mogą nas przyjąć. Że my jesteśmy właśnie
z Warszawy,
wysiedleni i prosimy o pomoc. No więc ci ludzie nas potraktowali no niby serdecznie, bo poczęstowali śniadaniem, ale nie wypowiedzieli się na temat tego, czy nas przyjmą, czy nie. Dopiero za jakiś czas przyszła następna grupa, też uchodźców z Warszawy i czteroosobowa rodzina to była. I oni też proszą o zatrzymanie. I wtedy ci właściciele powiedzieli, że już nie mogą ich przyjąć, bo przyjęli moją mamę ze mną. I tak tam byliśmy do momentu, aż nie wyjechałyśmy do Tomaszowa Mazowieckiego.
Czy dostały panie jakiś pokój?
No więc miałyśmy po prostu w takim pokoju, gdzie było łóżko, gdzie myśmy mogły spać. Mhm. I to także.
Ale nie były panie zmuszane do jakiejś pracy?
Tam, nie, moja.
Czy pomagałyście
ponieważ
panie?
Oni, ci państwo mieli wielki sad i taką mieli budę z tymi owocami i moja mama sprzedawała.
Aha.
Tak. A ci państwo mieli synów, nie mieli córki, także ja, ponieważ w letniej sukience, to mnie spodenki po tych chłopcach, żebym jakoś się mogła ubrać. I
cieplej, przecież
i tak,
to
tak,
już
bo
były to
się,
chłody.
Już się zbliżała zima.
No dobrze, a potem następny etap to wyjazd do Tomaszowa.
Tak, bo moja babcia, ojca mojego matka mieszkała w Rzeszy. To gospodarstwo dziadkowie prowadzili, które było dane przez państwo Rzeczpospolitą mojemu stryjowi, bo został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i z tego tytułu dostał ziemię. W Jankowie. Ponieważ on tego nie gospodarował, tam dał swoich rodziców i dziadkowie byli. Byli dotąd, dopóki nie wybuchła wojna. Jak wybuchła wojna, no to Niemcy zabrali to gospodarstwo, bo to było duże gospodarstwo. A ponieważ w Wilczkowicach, w następnej wsi, mieszkali Volksdeutsche, którzy znali moich dziadków, po prostu powiedzieli, żeby oni mieszkali razem. Bo tak losy pokierowały.
I Babcia
mieszkała w tych Wilczkowicach pod Łęczycą w Rzeszy. I moja mama, jak już byłyśmy na tej wsi Skąpe w Kieleckim, pisała list do babci. Gdzie jesteśmy, co, w jakiej sytuacji,
dzieje, tak.
Poszukujemy dalej tatę, wszystkich innych członków rodziny.
No tak, bo przecież rodziny, jeszcze nie było z wami ojca.
Tak, nie było, bo ojciec był dopiero wyprowadzony z Warszawy po zakończeniu działań powstańczych. I babcia, ponieważ jak mówiłam, ci gospodarze w Wilczkowicach byli Niemcami, oni nawet nie byli Volksdeutschami, tylko Niemcami, oni mieli w Tomaszowie kuzynkę, która przyjechała. I babcia, co mogła, zrobiła paczkę dla nas i poprosiła, żeby, ponieważ Tomaszów już był nie w Rzeszy, tylko w Generalnej Gubernii, że mogłyśmy tam pojechać. I myśmy tam dostały wiadomość. Ja zostawiłam nawet kartkę tutaj też do Dulagu, którą pisała moja mama do babci. I myśmy przyjechały do Tomaszowa, żeby odebrać tą paczkę od babci. No i przyjechawszy do tego Tomaszowa, dowiedzieliśmy się, że ta Niemka, pani Bettich, jej pasierbem był szef gestapo na Tomaszów Mazowiecki. Więc myśmy były przerażone, ale okazało się, że ona nie miała z nim kontaktu i przygarnęła nas i my w Tomaszowie Mazowieckim.
Bo tak naprawdę to wszyscy, którzy mieli meldunek warszawski i zostali wypędzeni, byli poddani kolejnym wyłapywaniom.
Tak.
I na przykład były osoby, które znalazły się w obozie Dulag 121
kilkakrotnie.
Tak, dlatego że wyłapywano warszawiaków, czyli dzięki zbiegowi okoliczności panie uniknęły takiego losu.
I właśnie w Tomaszowie Mazowieckim, z tego co przekazała pani w swoich wspomnieniach do Muzeum Dulak w Pruszkowie, byłyście panie do 1947 roku.
Tak.
I jak się okazuje, bo to trzeba zakończyć tę historię, właśnie w Tomaszowie Mazowieckim odnalazłyście brata.
To moja mama właśnie poprzez dziadka, czyli ojca mojej mamy, dowiedzieliśmy się, że brat mojej mamy jest w Częstochowie i myśmy, i moja mama pościągała do Tomaszowa tego brata, tą Hanię, i już
Hoffmanów,
tak, tak, i myśmy już w czwórkę cały czas były w tym Tomaszowie.
Bardzo serdecznie pani dziękujemy za przyjście do naszego studia, za opowiedzenie tej historii pani rodziny, pani historii. To bardzo ważne, bo przekazywanie tej historii następnym pokoleniom i w ogóle przekazywanie historii powstańczych i tego, co działo się w tym czasie również na terenie obozu przejściowego, to bardzo ważne. Bardzo serdecznie pani dziękujemy, a gościem dzisiejszej audycji Dulak 121 była pani Wanda Łabuzińska. My zapraszamy na kolejną audycję z tego cyklu w następną niedzielę o 15.30 na antenie Radia Bogoria. Żegnają się z państwem
Małgorzata Bojanowska
i Elżbieta Abramczuk.